Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym od 17 czerwca od kierowców taksówek, których przejazdy zamawiane są za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wymagane będzie posiadanie polskiego prawa jazdy. O wymianę zagranicznego dokumentu na krajowy kierowca będzie mógł ubiegać się po 6 miesiącach pobytu w Polsce. Eksperci przewidują załamania, nawet paraliż rynku, duży spadek liczby kierowców i gwałtowny wzrost cen za przejazdy. Obowiązkowa weryfikacja taksówkarzy w Szczecinie dała efekt, który zaskoczył nawet optymistów, a nawet pesymistów właściwie. Z rynku będzie musiało odejść około 40% kierowców taksówek. Nowelizację wymusiła fala przestępstw. Chodziło przede wszystkim o gwałty i przypadki molestowania seksualnego wobec pasażerek. Porozmawiajmy o tym. W studiu są Dariusz Ciarka, właściciel firmy Taxi4U. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Marek Krupental, były wojewódzki inspektor transportu drogowego, obecnie właściciel szkoły jazdy ESSA. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonach Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dobry wieczór.
Witam wszystkich Państwa i kolegów w studiu.
Oraz Filip Grega, biegły sądowy w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani redaktor, witam kolegów w studiu i przede wszystkim słuchaczy.
Właśnie, czy to zdanie, że być może wylano dziecko z kąpielą, jest uprawomocnione? Bo tak naprawdę idea piękna, tak? Żeby podnieść poziom bezpieczeństwa, żeby osoby, które wchodzą do taksówki, czuły się bezpiecznie, miały gwarancję, że dotrą spokojnie do domu. Wiadomo, że taksówki bardzo często są używane właśnie w porze wieczornej, czy wręcz nocnej, po to właśnie, żeby zapewnić sobie, i to głównie dotyczy kobiet, ale przecież nie tylko, bezpieczny powrót do domu, czy to z imprezy, czy nie wiem, z jakiegoś przyjęcia, czy po prostu chociażby z pracy. W związku z czym ta idea, która gdzieś tam legła u podstaw tej nowelizacji, była słuszna i zbawienna. No ale z drugiej strony tu się mówi o tym, że konsekwencje mogą być przykre również dla pasażerów, także dla właścicieli firm taksówkarskich. Także tu patrzę najpierw na pana Dariusza i proszę o komentarz. Jak pan to widzi?
Ja się uśmiecham akurat. Nie wiem, skąd ta panika taka, że ubędzie tych taksówkarzy. Jak ubędzie taksówkarzy, którzy mają coś nie w porządku z tą karalnością, czy w ogóle z prawem, no to chyba klienci się powinni cieszyć, że już z takimi ludźmi się nie będą jeździć, tak? Ja sprawdziłem, dzisiaj ze swoim biurem rozmawiałem i na moją całą grupę mam czterech takich maruderów, którzy tam jeszcze nie złożyli, ale nie dlatego, że coś jest nie w porządku, tylko zawsze są tacy ludzie, którzy a to później, a to nie ma czasu, a to zapomniał, a to inne rzeczy i tak dalej.
Chociaż czas na to też był do końca marca.
Tak, dokładnie, ale to akcje tego typu i takie urzędowe i moje wewnętrzne, to zawsze będą tacy ludzie, którzy zawsze mają, ci maruderzy pod górkę, zawsze za późno, zapomną, oni nie wiedzą, coś innego i tak dalej. Także u mnie nie ma żadnej paniki, jeśli chodzi o to. Ja się nawet cieszę. Akcja taka, jak pani wspomniała, że to teraz dobrze, że takie coś było. Nie wiem, nie będę datami teraz mówił, ale no tak strzelę, załóżmy, 10 lat temu dostawali kierowcy licencję. I musieli już pokazać wtedy, że są niekarani. Czy oni od tamtej pory byli kiedykolwiek weryfikowani? A co z takim panem Kowalski, który 10 lat temu dostał licencję, a za 5 miesięcy był skazany za gwałt? Jak cichutko siedział, nikt nic nie wiedział, no to jeździł. I my mieliśmy takie sytuacje, no akurat nie gwałt, tylko mieliśmy takie sytuacje, że się dowiadywaliśmy, a to pokątnie, a to maila sąsiad napisał, a to żona zdenerwowana, która się z jakiegoś tam powodu rozstała. To my w ten sposób się dowiadywaliśmy. Teraz według mnie takie weryfikacje powinny być No, raz na jakiś czas, ale nie w ten sposób, że to kierowca musi za każdym razem chodzić i płacić za tą niekaralność czy za badania, tylko wydaje mi się, że to w takich czasach, jak żyjemy, i właśnie mamy aplikacje, systemy, no cuda, cudeńka, to czy urząd nie powinien mieć takich uprawnień, że on powinien to sam weryfikować raz na jakiś czas? Że, no nie wiem, wyrywkowo sprawdzać takie osoby i zobaczyć, no aha, no tutaj już coś wyszło. Nie? Mogłoby to być. Także panika jest teraz taka, że jest weryfikacja, ale czy ktoś pamięta, że, czy była kiedykolwiek raz taka weryfikacja, żeby wszystkich tak sprawdzić? No nie było tego. Powinniśmy się cieszyć, teraz jest.
Aczkolwiek to, co pan powiedział, to orzeczenie o niekaralności, to zaledwie jeden dokument, tak, który należało dostarczyć. Tam chodziło właśnie o polskie prawo jazdy, orzeczenie o niekaralności.
To akurat pani mówi, już jakby wchodzimy w aplikację, gdzie chyba... No nie wiem, tu nie będę się wypowiadał, ile procent jest obcokrajowców i jaki to jest problem, ale to rzeczywiście to jest duży problem, bo no jak chyba widzieliśmy we wszystkich wiadomościach, co się działo w Polsce na ulicach, i były narkotyki, gwałty, molestowania, cuda. U mnie nie było czegoś tego. No zaraz będziemy chyba o tym rozmawiać, bo jak dla mnie to... W tym całym systemie tego naszego świata to są takie, jakby tak, jest klient, jest jakiś czynnik, w jaki sposób trzeba tą taksówkę zamówić, bo ją można zamówić u dyspozytora, SMS-em, aplikacją, mailem, no nie wiem, przez kierowcę i tak dalej. Jest ten czynnik i później jest kierowca. W aplikacji jest tylko aplikacja. Nie ma już kierownika, nie ma dyspozytora, nie ma żadnej akcji i reakcji. Nie ma nic. Nikt nikogo nie sprawdza. I tego według mnie tego brakuje.
Panowie, czy panowie też uważacie, że nie ma tutaj czym się przejmować, że to bezpieczeństwo jest tutaj celem nadrzędnym i po prostu cała reszta, no to może... Można dyskutować, czy to jest, nie wiem, niedogodność dla pasażera, ale to jest tylko niedogodność, a jednak to bezpieczeństwo jest tutaj celem nadrzędnym i dobrze, że tak się stało.
Nikt się nie odzywa, to będę pierwszy.
Bardzo proszę.
W takim razie.
Odzywać się, odzywać, bo ja mogę gadać przez parę godzin.
Niemal w pierwszym zdaniu, pani redaktor, bo uprzejma powiedzieć o idei bezpieczeństwa i tu gdzieś zapaliła mi się taka żółta lampka w głowie. To nie jest idea. To powinien być standard. Idea to jest coś, co nam przyświeca i do czego najczęściej poprawienia dążymy. W przypadku bezpieczeństwa pasażerów w ruchu drogowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego w całości, bo nie tylko mówimy tu o bezpieczeństwie pasażerów, tylko w ogóle ruchu drogowego, to powinien być standard. Tylko że mam takie wrażenie, że znowu muszę użyć dosyć często cytowanej przeze mnie metafory. Pijaczki się zbierają na ławce na osiedlu i tam łobuzują, no to trzeba usunąć ławeczkę. No to nie tędy droga zupełnie i my niestety chyba znowu chcemy podążać tą drogą. Zamiast zająć się weryfikacją faktycznie tego, kim jest dana osoba za kierownicą, która dostała pewien obowiązek i pewien sposób zaszczyt, tak to nawet nazwę, zawiezienia pasażera bezpiecznie w miejsce, w które on tego oczekuje i on oczekuje, że to będzie bezpieczne, to kim ona jest? To powinniśmy weryfikować. Czy ona musi mieć krajowe prawo jazdy? Myślę, że to narzędzie, bo to jest rodzaj narzędzia, jest narzędziem słabym. Co za różnica, czy ta osoba jest w Polsce 183 dni, czy 187 dni, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się zachowuje. Tu pan prezes też bardzo słusznie dostrzegł, raz wydana zgoda na pracę, tak naprawdę ona za chwilę może być już zupełnie nieaktualna, a jednak nieaktualna w sensu tego takiego życiowego, bo ona formalnie będzie słuszna. Dlatego myślę, że chyba nie tędy droga do poprawy bezpieczeństwa w taksówkach. Na razie tyle.
Tak, bardzo proszę, bo tutaj nabrał powietrza nasz gość tak, w studiu, pan Marek.
Bo kiedy pan prezes skończył mówić, tak patrzyłem wymownie na panią, myślałem, że pani wywoła którego z nas, a Filip wykorzystał tą lukę i się wepchnął. No. Ale,
i słusznie, oczywiście... bo goście, którzy są przy telefonach, zawsze są na trochę gorszej pozycji, bo nie mogą tak, ale okazało się, że mogą.
Szybki Filip jesteś.
Szybkim to.
Ja, uzupełniając to, co Filip powiedział, chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę kwestia wymiany prawa jazdy na nasze krajowe w niczym nie jest żadnym potwierdzeniem. Kompletnie. Nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo. Mamy konwencję genewską, mamy konwencję wiedeńską o ruchu drogowym. Państwa sygnatariusze tychże konwencji ustaliły, że między sobą będą wymieniały prawo jazdy za prawo jazdy, więc nawet nikt nie potwierdza jego umiejętności.
To co legło u podstaw? Oczywiście to jest bardziej pytanie do tych, którzy byli autorami tej ustawy, czy nowelizacji właściwie ustawy, ale... No.
Moim zdaniem podstawowy błąd polegał na tym, że nie umieszczono tego w ustawie o transporcie drogowym, gdzie są zasady podejmowania zawodów, przewozów taksówkowych. I w tej samej ustawie mamy obowiązki i warunki, jakie ma do spełnienia kierowca, ale kierowca zawodowy, który jeździ ciężarówką powyżej 3,5 tony. Kierowca, który kieruje autobusem. Natomiast o taksówkarzach w tym momencie kompletnie zapomniano. I wprowadzenie tego samego wpisu tylko i wyłącznie do ustawy Prawo o ruchu drogowym, że jest obowiązek wymiany tego prawa jazdy, naprawdę kompletnie niczego nie zmienia. Nie wiem, kto był autorem tychże przepisów, ale ja osobiście uważam, że to wszystko powinno znaleźć się w ustawie o transporcie, tak samo jak właśnie dotyczy to zawodowych kierowców. Mają postawione warunki, że musi spełniać określone warunki, no powtórzę te słowo, określone warunki dotyczące niekaralności między innymi. Weryfikacja tego kierowcy też nie jest do końca sprecyzowana, podobnie jak przy przewozach taksówkowych i raz poddany takiej weryfikacji już później w zasadzie jest bezkarny. A powinny się pojawić zapisy, które będą obligowały do tego, żeby ta weryfikacja się odbywała. I pan prezes tutaj słusznie poruszył to zagadnienie, że urząd sam może to robić, ale my doskonale wiemy, jak to często w praktyce bywa, że urząd przychodzi do mojego ośrodka na kontrolę i chce dokumenty założycielskie, które ja już złożyłem im kilka lat temu.
Czyli oni mają je u siebie tak naprawdę.
Tak. I w związku z tym, jeżeli ta baza kierowców jest w urzędzie, to ktoś powinien za to odpowiadać i od czasu do czasu wyrywkowo sobie sprawdzić jakiegoś kierowcy.
Znaczy baza kierowców to w urzędzie miejskim to jest na pewno. To kiedyś urząd coś takiego robił, taką weryfikację, jeszcze w Urzędzie Miejskim, już świętej pamięci pan Kotliński, tu wspomnę jego, on się zajmował właśnie taką weryfikacją kierowców, ale on sprawdzał to tak jakby na piechotę. On wzywał każdego po kolei, przyjeżdżał na jakieś tam spotkanie i tak dalej, ale nie sądzę, że urząd ma wgląd do kartoteki skazanych, bo tutaj to o to chodzi, żeby oni mogli to jakby szybciutko sprawdzić, tak? Bo my w tej chwili, ja nie mam wglądu do tego, ja mogę wymagać tylko, żeby kierowca mi przyniósł.
Mam, no ale podobnie jest tutaj, bo istnieje
mam wgląd do...
ochronie danych osób.
Tak, no ale urząd mógłby to jakoś jakby dla naszego wspólnego interesu sprawdzić. To ja mam wgląd w tej chwili do prawa jazdy. Czy zostało... Kiedyś nie było, tak? Kiedyś było tak, że ktoś tam mówi, słuchaj, tam twój kierowca chyba był na przejściu dla pieszych, kogoś potrącił i chyba ma prawo jazdy. Ja kierowcę się pytam, kierowca pokazuje mi, że ma prawo jazdy, ale to cofa się elektronicznie. Od policji nie byłem się w stanie nic dowiedzieć. Teraz już jest tak, że jak ja mam blankiet i kierowcę, to ja już mogę sprawdzić, wiem, co się dzieje z prawem jazdy. Z niekaralnością w dalszym ciągu nic nie mogę zrobić. I nawet, wiem, że to dla takich grup taksówkowych, dla właścicieli, to był dla państwa nam dać uprawnienia, to był wielki problem, nie? Ale urząd mógłby mieć ten dostęp do tej niekaralności. To pan wspomniał o tych właśnie prawo jazdy, nie wiem, czy to jest jakiś dobry pomysł, żeby teraz zmieniać blankiet, bo on i tak tym ma prawo jazdy, on potrafi jeździć i czy to poprawi bezpieczeństwo? Dla mnie to jest ważniejsze, żeby on gdzieś tam w Azerbejdżanie, coś zrobił, narozrabiał, zabił kogoś czy zgwałcił, przyjechał tutaj, bo tam by go zamknęli i my o tym nie wiemy. tu pobędzie pół roku, powiedzmy, za pół roku
nabędzie
polską niekaralność, będzie już miał, że on jest czyściutki, a tam co? No to akurat już to jest dobry krok, żeby ich sprawdzić, czy to są ludzie odpowiedni na taksówki.
A jeśli chodzi o te różnice, bo tak, mamy powiedzmy, bo bardzo spora grupa kierowców taksówek to Ukraińcy i dysponują swoimi ukraińskimi wydanymi w swoim kraju dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami. I teraz tak, jak wygląda taka zamiana tego, powiedzmy, ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Czy trzeba przejść cały etap szkolenia, czy to jest
nic kompletnie. To tak jak wcześniej wspomniałem, mamy konwencję wiedeńską z listopada 68
tak
roku.
Jest kwestia...
Składa wniosek, pokazuje swoje prawo jazdy, następuje tylko i wyłącznie potwierdzenie przez konsulat w Gdańsku lub bezpośrednio w Kijowie w ministerstwie. I następuje wydanie polskiego druku tak naprawdę. Ja już jak jestem przy głosie, żeby Filip mnie znowu nie wyprzedził, to powiem państwu...
Jest jeszcze pan Arkadiusz Kuzio, który...
Ja przepraszam, ale świeżo po chorobie jeszcze jestem. Ja miałem przyjemność przez 2 lata pracować w Ministerstwie Infrastruktury w Kijowie. I jako ekspert Unii Europejskiej między innymi właśnie pracowałem w panelu wydawanych praw jazdy. Miałem okazję zobaczyć, jak wyglądają szkolenia, w jaki sposób odbywa się wpis uzyskanego prawa jazdy przez ukraińskiego obywatela do ich systemów. To jest wszystko kwestia pieniędzy. Szkolenia, uczą się sami, jak właściciel szkoły dochodzi do wniosku, że on już sobie da radę i pojedzie prosto i do tyłu też da radę, to udaje się na komendę policji, gdzie policjant wychodzi, mówi, no to dawaj, do przodu, do tyłu, jest egzamin zaliczony. Kupione prawa jazdy, co się bardzo często zdarza. Ja kiedy wychodziłem, Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie jest bezpośrednio vis-a-vis wokzała, tego portu ich centralnego kolejowego. Wchodząc do tunelu, idąc na spacer, miałem propozycję kupienia prawa jazdy, z jakimi kategoriami będę chciał i przy wyjściu mogłem już je odebrać. Ja mówię, ale to nie będzie zalegalizowane, co ja z tym dokumentem zrobię. Nic nie szkodzi, pójdziemy do ministerstwa, 70 euro i będzie wpisane do kartoteki. Także te potwierdzenia, które przychodzą, czy to z konsulatu, czy bezpośrednio z Kijowa, one tak naprawdę niczego nie wnoszą. Nie weryfikują przede wszystkim umiejętności posiadania kierowania pojazdem.
Być może, no tak, no to w takim razie, co mogłoby tutaj stanowić lepsze rozwiązanie? Właśnie, pan Arkadiusz Kuzio czeka i ja w gruncie rzeczy...
Nie chciał przyjść do studia, niech czeka. Myślałem, że się spotkamy, Arek, no widzisz.
Marek, ty po chorobie, proszę. Oczywiście ja się zgadzam z Warkiem i pamiętam, jak on na tą Ukrainę jeździł, nawet przywiózł tu pana ministra do Szczecina, spotkaliśmy się z panem ministrem i faktycznie potwierdzam tą sytuację. Około 1000 zł można było nabyć prawo jazdy według kategorii takiej, jak tam się rano przyśniła. Autobusu, to będę miał kategorię D, a jak chcę C i E, będę jeździł sobie ciężarówką, to też takie prawo jazdy można było nabyć. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego setna problemu. Widać po mieście ukraińskie, białoruskie tablice rejestracyjne. Ci kierowcy rzadko stosują się do przepisów prawa ruchu drogowym. A jak tak jadę z takim kierowcą, to naprawdę pozostawia jego umiejętność wiele do życzenia, począwszy od parkowania, jak i poruszania się. I to jest to łamanie zasad ruchu drogowego, które świadczy o tym, że ja rozumiem, że my też się kiedyś tak zachowaliśmy, jak do Niemiec jeździliśmy, takie buraki, byliśmy za komuny, wjeżdżaliśmy tam na Niemcy Zachodnie i wow, wszystko było ładne, kolorowe, patrzyliśmy na prawo, lewo. Nie wiem, czy to jest jeszcze zachwyt z ich strony, że oni się zachwycają tak Polską, czy brak umiejętności. Bo ja rozumiem, młody kierowca ma listek i tak się zachowuje, to ja go rozumiem, że nabył prawo jazdy, nie ma jeszcze doświadczenia tego w ruchu drogowym, ten ruch go troszeczkę przeraża. zdarza. No i próbuję się skupić na tej jeździe i nabyć trochę większej wprawy. No i takich kierowców jestem w stanie zrozumieć. Natomiast weryfikacja oczywiście, prawo jazdy jak najbardziej, tyle że no tak jak już powiedzieliśmy na wstępie, to prawo jazdy zweryfikowane tak do końca w systemie będzie istniało, natomiast brak umiejętności w dalszym ciągu będzie. W związku z powyższym należałoby te przepisy zmienić na tyle, żeby taki kierujący chociaż przeszedł częściowy egzamin na prawo jazdy, jaki jest w Polsce. To by go zweryfikowało.
To może by była realna.
Psycholog. Tak,
ale no i mało realne właśnie, bo byśmy musieli zmienić przepisy konwencji wiedeńskiej. No a to nam jako krajowi pewno by się nie udało. Tam już jest około 40 sygnatariuszy tejże konwencji. Wątpię, żeby to się udało. Chyba że przepisy krajowe obligowałyby do tego, że jednak wymiana
wiąże się
tak, z jakimś tam, nie wiem, odbyciem szkolenia, powiedzmy 10 godzin w ośrodku szkolenia i egzaminem praktycznym i teoretycznym w WORD-zie. No,
ale inaczej słabo to widzę. Że nie ma innej możliwości weryfikacji, kwalifikacji i uprawnień takiego kierującego. Sam blankiet, jeżeli nawet go zdobył poprawnie, a zdawał egzamin w taki sposób, jak zdawał na Top Gearze, fajnie jak oni jeździli po świecie, pokazywali jak się prawo jazdy zdaje w niektórych państwach, to mniej więcej takie kuriozum, że gdzieś tam wchodził, uśmiechnął się, kazali mu przejechać w kółko, stanąć, zatrzymać się, zdał egzamin. No i niestety, no jeżeli tak mamy zdać ten egzamin, no to oczywiście ciężko powiedzieć, że jesteśmy profesjonalistami i jesteśmy kierowcami, którym warto poświęcić swoje zdrowie i życie, bo tu mówimy o tym, że wielokrotnie taksówkarze są wykorzystywani przez rodziców do przewóz dzieci do szkoły i tak dalej. Poświęcamy czy przekazujemy nasze dziecko, które ktoś przyjmuje odpowiedzialność, ma go dowieźć do szkoły, odebrać ze szkoły, przywieźć z powrotem, czy rodziców, którzy, czy jakichkolwiek osoby, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnym. Wsadzamy do taksówki, zawozimy gdzieś tam do lekarza czy ze szpitala, wysyłamy do domu i ktoś ma być za to odpowiedzialny. Ktoś ma tą osobę naszą najbliższą przywieźć z punktu A do punktu B. I jak zaufać takiej osobie? Bo ja do takiej osoby nie mam kompletnie zaufania, widząc to, co się dzieje na świecie. Moja żona często korzysta z taksówek, no i oczywiście opowiada mi historię po powrocie do domu. Nóż się w kieszeni sam otwiera, wieście mi, że chętnie bym nieraz wyszedł porozmawiać z panem taksówkarzem tak naprawdę o co mu w życiu chodzi. I to jest przykre, bo Marek, dobrze pamiętasz, za czasów tych zaszłych, dwa radiowozy na postój, blokada taksówek, weryfikacja wszystkich uprawnień, stanu technicznego, legalizacji opon, zgodności w wielkości opon i tak dalej, i tak dalej. I to takie weryfikacje były i ci taksówkarze naprawdę wtedy byli godni zaufania. Może dłużej staliśmy na tych postojach, bo jeszcze aplikacji nie korzystaliśmy, ale wsiadało się do tej taksówki z taką pewnością.
Może, Arek, wynikało to z tego, że nie spotykałeś cudzoziemców za kierownicą w taksówce, bo o tych czasach
to
mówisz.
Też.
No, ale tu jesteśmy przy tych, tam pan o dzieciach wspomniał, że no, rzeczywiście u mnie jest tych abonamentów, ludzie podpisują umowy i wożą dzieci do szkoły. No i wróćmy właśnie do tego, co ja przedtem powiedziałem, o tym czynniku, że jest klient, sposób, kto to przyjmuje, to zlecenie i kierowca, tak? No i ja nie wyobrażam sobie, no nie mogę sobie tego wyobrazić w żaden sposób, żeby jakiś rodzic zamówił takie usługi, żeby dzieci wozić właśnie przez aplikację. Bo to już jest, to już ja, jak się zdarzają te takie sytuacje z kobietami, no to ja
rzeczywiście
nie wiem, czy oni takie zlecenia i czy ludzie się decydują na takie coś, tak? Bo to ja zawsze powtarzałem, że
wiemy,
musi
że to
być...
Tak, tutaj cena odgrywa dość dużo...
Oczywiście, mówimy o abonamentach długoterminowych, więc jeżeli ktoś zaproponuje parę złotych taniej, oczywiście ten, który ma środki, nie będzie się zastanawiał, będzie korzystał z takiej korporacji, która jest mu znana, do której ma zaufanie, nie będzie korzystał z aplikacji. Ale niestety te aplikacje, dzisiaj rozmawiałem na ten temat po telefonie ze studia, czy wezmę udział w programie. Był kolega, wrócił z Warszawy i mówi, że jeździli po Warszawie zwiedzali restauracje i tak właśnie dyskutowaliśmy i mówi, co, jedzie, zatrzymał się 11 zł. On mówi, ale jak ci się opłaca człowieku za 11 zł jechać? No bo ja tu mam gaz, to mi oszczędnie, to mi się kalkuluje i tak dalej. I oni za takie pieniądze jeżdżą. Gdzieś jest drugie dno. Bo sama amortyzacja pojazdu, koszt naprawy i tak dalej jest nieproporcjonalny. Jeżeli dzisiaj mamy kilometrówkę złoty 15 za 1 kilometr, tak, to jeżeli on przejeżdża, nie wiem, 10 kilometrów, to i tak nie wyjdzie, no może 10 kilometrów przejechał i jeździ za te złoty 15, które jest w rozporządzeniu jako kilometrówka pracownicza, to są takie środki. No ciężko z tych środków utrzymać pojazd, a jeszcze zrobić na tym biznes, bo on z tego ma żyć. Ma kogoś utrzymać, siebie, nie wiem, spłatę samochodu, koszt paliwa, naprawy.
No ale to przecież nie jest wolontariuszem. Gdzieś właśnie na czymś musi zarabiać.
No jest to drugie dno.
No ale uporządkujmy trochę naszą rozmowę, bo
bardzo
się rozkręcili, a myślę, że musimy przede wszystkim zauważyć dwie rzeczy. Dwa takie podstawowe aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo związane w ogóle z przejazdem i z ruchem drogowym jako takim i to subiektywne poczucie bezpieczeństwa, w zasadzie niebezpieczeństwa w zakresie kobiet i różnych przestępstw, które się pojawiają. I z jakiegoś powodu, a to jest głównym argumentem rzeczonej zmiany, to właśnie to zagrożenie przestępstwami natury tej takiej seksualnej leży u podstaw problemu. Wydaje mi się, że jest to jednak, o ile oczywiście zdarzały się takie przypadki, bo trudno jest znaleźć sprawcę, o tyle i to może jakby, jak jest ciemno, to najłatwiej, no o tyle problem jest większy i tutaj słusznie zauważacie, że sam poziom bezpieczeństwa jest fatalny i kompetencji kierujących. Ja korzystam wbrew pozorom dość często z taksówek i ostatnimi czasy przeniosłem, że tak powiem, ciężar korzystania od dużych korporacji naszych szczecińskich na dużo znacznie tańszą właśnie z aplikacji, zresztą nie jedyną. I moje doświadczenie jest takie, że nie możemy stygmatyzować na siłę i tak generalizować, bo naprawdę przytrafili mi się zupełnie uczciwie jeżdżący kierujący, którzy naprawdę stosują się do przepisów. Widać, że się starają, jest grzecznie, kulturalnie, są tacy. To nie jest tak, że wszyscy...
Ale nikt nie mówi, że w aplikacjach są sami bandyci i złodzieje. Tylko ja zawsze mówiłem, że to jest jakaś tam nasza konkurencja. Tam nie jeżdżą, ale... Tam jest furtka otwarta dla takich ludzi. U mnie taka brama jest zamknięta na trzy spusty. U mnie nie przejdzie żaden taki osobnik, a jak się coś wydarzy, to ja od razu o tym wiem. Byłem kiedyś współwłaścicielem, nie wiem, czy panowie znacie, Szczecin Taxi, była taka grupa w Szczecinie. Tam było nas kilku właścicieli. To zaczęła się moja przygoda wtedy w 92 roku. W 2003 otworzyłem Taxi for You. Do dzisiaj to istnieje. I ani w jednej, ani w drugiej grupie nie zdarzyły nam się takie ekscesy, które się zdarzają teraz. Bo w każdej korporacji, należy też do Taxi Polska, gdzie zrzeszamy wszystkie, jakby głównym udziałowcą, założycielem tego jest Ele Taxi, największa chyba grupa w Polsce, ma około 1500 taksówek. I w tych wszystkich korporacjach taksówkowych właśnie ten właściciel, ta jego całe biuro dba o jakość, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I tam są wszelkie te bramy właśnie pozamykane. W aplikacjach nie ma czegoś takiego, dlatego to się zdarza. Jeżeli w aplikacji jakiejkolwiek, niech ona będzie ta aplikacja, ale jakby tu był nadzór jakikolwiek, to by to się nie działo.
Ale no takie próby weryfikacji, jeśli mogę jeszcze wejść w słowo, takie próby weryfikacji wewnętrznej tych korporacji, tych firm już były. Nie wiem, czy słyszeli państwo słuchacze o tym, że któraś z tych firm dokonała takiej weryfikacji, po prostu polegającej na tym, że przede wszystkim są zdjęcia kierowców,
one... My też mamy wszystko.
Tak, oczywiście, oczywiście, ale tam nie było, prawda? Wystarczyło sobie samemu zrobić selfie i to nie wiadomo było, czy to jest ta osoba, czy zupełnie
to jest,
inna.
To jest żadna weryfikacja,
więc
te zdjęcia.
Więc to jest jakaś próba weryfikacji.
Jakiś identyfikator.
Jest też próba, no. Była też próba w innej z kolei firmie po prostu zainstalowania systemu nagrywania dźwięku w taksówkach. Inna sprawa, czy to jest zgodne z prawem. To już...
Ja pani powiem, jaką ja mamy, tego... jako mamy wieloletnią...
Ja rozumiem, że te firmy również starają się dbać o swoich klientów i zapewnić
te zdjęcia, to z panem Januszem rozmawiałem wielokrotnie, to na antenie mówiłem, że te
Januszem
zdjęcie...
Januszem Wilczyńskim, czas reakcji, aha, Radio Szczecin.
Że te zdjęcia, to jest żaden problem. Ja będę jechał w taksówce, a zdjęcie dostaną kogoś innego, tak? To nie jest żaden problem. Znana jest historia, że ktoś brał licencję i samochód, a na tym samochodzie okazało się, że jeździli, nawet jakaś to była sytuacja, że facet na jedno oko nie widział. Siadał, kto chciał, jeździł, zarabiał, cuda się działy. Jaka jest, co powtarzam, jaka weryfikacja jest u nas? Ano taka, że nasi kierowcy od wielu lat jeżdżą. Ja mam kierowców, którzy jeżdżą po 20 parę lat. Oni się wszyscy znają. Kierowniczka ich zna przynajmniej dwa razy w miesiącu. To jest minimum, kiedy my się z nimi widzimy. Ja widzę ich, kierowniczka widzi, kierowniczka biura. Tam jeszcze kilka osób jest w biurze. Dyspozytorki też widzą. Dyspozytorki słyszą tych kierowców. Jak zadzwonią do niego, to wie, że on tam jest i się zna, i mamy te GPS-y. Wszystko wiemy, gdzie on jest. I to zdaje egzamin. U nas się... Z tego, co pamiętam, to się zdarzyła, nie wiem, ileś lat temu sytuacja, że był inny kierowca, niż powinien tam być.
Rozumiem.
I bardzo szybko to się zweryfikowało samo.
Ja uważam, że każda korporacja zyskałaby bardzo dużo,
gdyby
kierowcy przestrzegali przepisów prawa ruchu drogowym. Nie zatrzymywali się byle gdzie na żądanie klienta. Ostatnio oczywiście...
Opieram.
Z jakiej korporacji pani mnie wysadziła na skrzyżowaniu na światłach, na wałach, do kierowcy trąbili na prawoskręcie. Pani włączyła światła awaryjne i miała to w poważaniu i to takie
ale to
mało smaczne, bo powiem tak, oczywiście mnie też to razi, kiedy jadę jakąś ulicą, dzisiaj przykładowo Wojska Polskiego, stoi taksówkarz bezpośrednio z sugerowanym przejściem, miejsce mało ekskluzywne do wysadzenia pasażera, on wysadza tego pasażera, nie jest zainteresowany niczym, że z tyłu jedzie 10 samochodów, bo on teraz wysadza pasażera. I tutaj taka prośba, dbajmy też o dobro każdego kierującego i użytkownika drogi w tym mieście, bo nieraz wielokrotnie jest miejsce do zaparkowania na chodniku, ale on nie zjedzie. On nie zjedzie, zatrzyma się na jezdni, utrudniając ruch innym kierującym. Oczywiście, gdybym był złośliwy, wysłałbym nagranie i wnioskowałbym o ukranie takiego kierującego. Ale no tak nie powinno być. Każda korporacja...
Całkowicie, że...
Kierowcy będą troszeczkę inaczej zachowali
się. Całkowicie się z panem zgadzam, ale muszę wrzucić tutaj swój kamyczek, że klienci też są winni tych sytuacji, których pan tu mówi.
Ja się
bo mógłbym panu opowiadać historię
ale
tego typu.
Nie jest pępkiem świata.
Tak, ale
jacyk... Na każdej jednostce jest kapitan.
Jacyk...
I obojętnie, no czy to będzie jacht wielki, czy jacht dwuosobowy, kapitan decyduje o tym, co się dzieje na tym jachcie.
Dokładnie. I znam taki...
Kierowca jest kapitanem.
Znam takich kapitanów, którzy umie jeżdżą i twardo sytuacją... Są sytuacje, że pod prąd klient żąda, żeby wjechać, bo inni nie wjeżdżają.
No to akurat nie jest argument. No. Ja jeszcze chciałam
i są, wypilnują
wrócić,
się.
Wrócić
no
do tej kwestii weryfikacji, która już się zamknęła, zakończyła z końcem marca. Zaczęłam już o tym mówić, że zresztą tutaj o tym wspominaliśmy, o niektórych elementach, ale żeby tak to wszystko podsumować, to należało przedstawić orzeczenie lekarskie, psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności i właśnie to polskie prawo jazdy. I tutaj jak rozmawialiśmy o tym zaświadczeniu o niekaralności, to pan Dariusz podniósł kwestię tego, że Jak to może być weryfikowane, jeśli chodzi o obcokrajowców, którzy rzeczywiście mogą tę Polskę traktować jako jakiś rodzaj, no nie powiem azylu, bo to ma też szersze znaczenie, więc jako takiego miejsca, gdzie mogą się ukryć przed jakimiś swoimi grzechami, większymi, mniejszymi, których dokonali w swoim kraju. Czy tutaj w jakimś sensie to, co ustawodawca zaproponował, w jakimś sensie jesteśmy chronieni? Nie.
To może warto zwrócić uwagę na fakt, że to, o czym już mówiłem, wymieniając prawo jazdy, wędruje zapytanie do państwa czy do konsulatu, w którym zostało to prawo jazdy wydane. Dlaczego w takim razie nie można zadać takiego pytania do odpowiednika tego naszego centralnego rejestru skazanych? Czy w tym kraju, w którym on mieszkał, miał coś tam już w dokumentach nasmarowane? Chociaż to też nie będzie w 100% pewne, dlatego że te wszystkie państwa, które kiedyś tworzył Związek Radziecki, później to się rozpadło i były to państwa wspólnoty niepodległych państw, oni w dalszym ciągu tak jakby tworzyli mimo wszystko jedno państwo. Oni się przemieszczają swobodnie, więc on może w innym państwie nagrzeszyć, u siebie będzie miał czysto w tym swoim prawowitym kraju, a z innego państwa i tak ta informacja nie przyjdzie, więc nigdy nie będzie mieli takiej 100% pewności. Ale działania, które do tej pory zostały wykonane, to naprawdę można powiedzieć, że może 30% spełniają tego, czego my byśmy jako obywatele oczekiwali. Muszą powstać konkretne przepisy, muszą zaistnieć zmiany legislacyjne, przede wszystkim w ustawie o transporcie drogowym. I dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć o, myślę, 70, może 80% oczekiwań.
Ale muszę państwa zaskoczyć o tym niekaralności tej spoza tym, bo odkąd weszła ustawa, gdzie ja jako przedsiębiorca mam licencję nawet na rezerwację zleceń i tak dalej, no to ja co prawda nie mam dużo kierowców spoza Unii Europejskiej, może tak powiem, ja żądam niekaralności z ich kraju. Biegły tłumacz to tłumaczy i on to dopiero do mnie z tym przychodzi. Nie mam ich dużo, ale ja takie coś stosuję. Takie coś mam. To nie wiem, czy inni to stosują.
Właśnie. Cały czas się tutaj skupiamy na takich pojedynczych działaniach. Jest pan świadomym przedsiębiorcą, tak? I chce pan dbać o ten swój biznes i pan to robi. Natomiast czy wszyscy to robią? Dopóki nie będziemy mieli zobligowania wynikającego z przepisów prawa, to nikt się nie będzie tym zajmował.
Któryś z gości telefonicznych również się odzywał. To a propos tego wątku.
Próbuję dojść do konkluzji po poprzedniej wypowiedzi i tu niestety akurat tym razem muszę może nie tyle zaprzeczyć, co skontrować tu pana prezesa Ciarkę, bo tak naprawdę właśnie to, co Marek przed chwilą wyjął mi w zasadzie z ust. Pan prowadzi swój biznes i tutaj rozmawiamy o obszarze swojej działalności gospodarczej. Pan jest gospodarzem tam i pan dba o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ludzie, klienci pana szanowali tak, jak pan szanuje klientów, dba pan o pracowników i tak dalej. Ale na tym się kończy cały ten obszar, dlatego że takich korporacji jak pańska, mniejszych czy większych, jest mnóstwo. Musielibyśmy mieć pewność, że wszyscy inni tak działają. A iluż jest taksówkarzy, którzy są ze słupka zupełnie, jest ich dwóch, trzech, nie korzystają z aplikacji tych różnych kilku mamy, prawda? I tam nie mamy nad tym żadnego nadzoru. Więc przepisy tutaj są prawie że niezmienialne, dlatego że to, co też Marek przytoczył, no konwencja wiedeńska, ona mówi o sposobie wymiany praw jazdy. Natomiast ja zwracam uwagę, bo padło to wielokrotnie z państwa ust, że to są ludzie, którzy zawodowo wożą pasażerów. Zadaję więc pytanie, czym się różni zawodowe wożenie taksówką od zawodowego wożenia trochę innym pojazdem, większym, tam gdzie jest czas pracy kierowcy, tam gdzie są regularne szkolenia obowiązkowe, tam gdzie kwalifikację wstępną, okresową trzeba porobić. Słuchacze pewnie nie wiedzą, o czym mowa, ale na skróty tak to powiem, że kierowcy profesjonalni, zawodowi, kierowcy ciężarówek, kierowcy autobusów muszą po zdobyciu samego prawa jazdy tak naprawdę w zasadzie ten kurs powtórzyć, a potem powtarzają go co 5 lat w pewnym takim zakresie. Odbywają różnego rodzaju szkolenia obowiązkowe, bez których nie daj Boże usiąść za kierownicą. Taksówkarze tak nie mają. Więc teraz powstaje pytanie, czy po to, żeby osiągnąć sukces bezpieczeństwa, nie musimy się wyzbyć troszeczkę swoich praw, myślę tutaj staję w szeregu taksówkarzy, choć nigdy nim nie byłem, i pochylić się nad tym, czy się nie zdecydować jednak na regularne szkolenie, tak jak kierowcy zawodowi, tą weryfikację przeprowadzać. No coś za coś. Gdzieś ta walka z tym dziadostwem, tą byle jakością i brakiem bezpieczeństwa musi się odbyć.
Filip, ja to osobiście chciałbym ci podziękować za tą wypowiedź, bo przypomniałeś mi, że jeszcze w ubiegłym wieku również ukończyłem kurs na taksówkę i mam takie uprawnienia do dzisiaj, a mamy już 2024 rok.
Czyli mógłby pan teraz
dzisiaj tak, mogę przyjść ruszyć z tym zaświadczeniem, będę taksówkarzem.
Wiem, gdzie będę dzwonił, jakby.
Ale to było to świadectwo kwalifikacji, takie ze zdjęciem chyba, tak?
Tak, zaświadczenie o ukończeniu kursu, nie, bez zdjęcia.
To ja mam to starsze jeszcze.
Jeszcze, bo to tak, to był w ubiegłym wieku.
Kiedyś takie wieku, jak to brzmi.
Jest właśnie to, co Filip teraz powiedział i co ja wcześniej sugerowałem, że te zmiany powinny być dokonane w ustawie o transporcie drogowym, gdzie kierowcy zawodowi z ciężarówek i z autobusów już są tam zobligowani, mają postawione te warunki, a przy taksówkach co mamy w ustawie o transporcie? Tylko zasady wydania licencji.
Ale taksówki były zawsze zapomniane. To ja przed programem mówiłem, że ja mógłbym pogadać kilka godzin. No taką prostą jedną rzecz. Licencja taksi, tak? Były kiedyś działalność gospodarcza, świadectwo kwalifikacji, to ja tak zaczynałem. Później było zezwolenie zmienili na licencję. I tak nie wiem, czy ktokolwiek z panów tutaj wie, ile kosztuje licencja na 15 lat dla taksówkarza?
Nie mam pojęcia.
Albo dziennie, ile wiem, miesięcznie.
Prowadzę doradztwo transportowe, wiem, ile kosztuje na 5 lat na...
Wie pan co, jak dla mnie, ja zawsze mówiłem tak, licencja taksi powinna kosztować, tak jak to jest w innych krajach wysoko rozwiniętych, żeby ten, kto tą licencję ma, to żeby trochę szanował to. Bo w tej chwili to jest, on dzisiaj ma, jutro na rozrabia i pojutrze już będzie miał inną. No nie szanuje tego, że gdzieś tam płacą niektórych landach w Niemczech po 5-10 tysięcy euro kosztuje licencja. Nie mówię o Stanach, to już w ogóle tam jest inaczej, nie? Ale u nas 150 zł licencja kosztuje.
Na 15 lat?
No to jak taki ktoś może szanować?
Mnie pan zaskoczył.
Powiem pani, żebym nie chcę jeszcze w takie tematy naprawdę wchodzić, jak mocno był zapomniany świat taksówkowy przez rządy, bo bym zaskoczył i panią, a sobie bym jeszcze wrogów tutaj. Już raz tak zrobiłem, że burzę taką w Szczecinie zrobiłem na temat taksówek, że to się w głowie nie myśli.
Taksówki będą apolityczne.
Ale jest zapomniany ten świat, tam się wyraziłem nawet z panem Januszem, rozmawiałem, że to jest bajzel, po prostu tutaj to wszystko się dzieje takie, to nie ma nic uporządkowane. Tak jak moi przedmówcy wspominają, że powinny być badania, że powinny być weryfikacje. Nie zgodzę się z jedną rzeczą, że kierowca taksówki, czym on się różni od kierowcy ciężarówki? Ano różni się, bo kierowca taksówki ma tak wiele styczności z ludźmi, którzy są w różnych sytuacjach życiowych, począwszy od chorego, w ciąży, pijanego, naćpanego, w nocy, w dzień, rozruba, cuda się dzieją w taksówkach i on sam musi z tym wszystkim radzić i jeszcze się trzeba go pilnować, żeby on nie poszedł w tą ciemną stronę.
I pełna zgoda, a więc jest jeszcze trudniej niż u kierowcy ciężarówki, a więc poprzeczka powinna być jeszcze wyżej.
No, ale mówię, że tylko różni się, że poprzeczka powinna rzeczywiście być wyżej. No, pierwsze, co bym zrobił, jakby to ode mnie zależało, to licencja powinna kosztować. To powinien być papier wartościowy, gdzie kierowca powinien dbać o to, że wreszcie coś ma. No tak jest w Unii Europejskiej, tak jest.
Ja w swoim życiu prowadziłem... W swoim życiu prowadziłem też wiele szkoleń dla taksówkarzy, jeszcze kiedy, zanim to korporacje przejęły. I starałem się zastąpić psychologa, bo mówiłem właśnie o takich przypadkach, o których pan teraz prezes powiedział, tak? Że spotkacie się z aktem agresji, w jaki sposób zareagować, co zrobić z pijanym, jak odmówić wykonania przewozu i tak dalej. Te szkolenia są po prostu im potrzebne, a oni w ogóle są do tego nieprzygotowani. Każdy z nich wynosi z domu jakieś zupełnie inne zachowanie, każdy ma inny charakter. Ktoś jest impulsywny, ktoś jest bardziej spokojny, taki melancholik, wszędzie mu dobrze. trzeba ich po prostu szkolić. W takich samych terminach jak zawodowi kierowcy, czyli co 5 lat tak naprawdę każdy taksówkarz powinien trafić na szkolenie.
Ja rozumiem, że znajduję się tutaj w towarzystwie osób, które zajmują się tym zawodowo i w gruncie rzeczy właśnie ta kwestia bezpieczeństwa jest dla panów najważniejsza, ale panowie się w ogóle nie przejęli kwestią, o której wspominałam na początku, a mianowicie konsekwencjami tego, bo bezpieczeństwo tak, ale czy to, że na przykład w Szczecinie 40% taksówkarzy wypadnie z tego rynku, może spowodować wzrost cen za usługi przewozowe taksówkami, to jest raz. I dwa, no jak taksówek będzie mniej, no to jednak chyba dłużej będziemy oczekiwać na taksówkę, będzie ją trudniej zdobyć.
No to może ja...
Przepraszam, ja się wypowiadałem, mówiłem na ten temat.
Bardzo proszę.
W ubiegłych latach był problem z taksówkami, było mniej taksówek, więcej się oczekiwało. Oczywiście, że może to wpłynąć, niestety życie nie znosi próżni. Wierzcie, że nawet jeżeli taka sytuacja nas zastanie, bardzo szybko zostanie uregulowana, bo znajdą się starzy kierowcy, którym będzie się kalkulowało wrócić na taksówkę. Znamy różne formacje, które wcześniej w wieku 40 paru lat przechodzą na emeryturę i
też będą jeździć
długo. Długo się bujają, nie mogą znaleźć sobie zajęcia, też mogą iść. Niestety rentowność tego zajęcia jest na tyle słaba, że nikt nie chce z niej korzystać. Natomiast uważam, że życie nie znosi próżni. Zobaczycie, jak bardzo szybko, to może taki kryzys potrwa miesiąc, dwa, trzy i żadnego kryzysu nawet nie odczujemy. A to, że się przesiądą środki komunikacji miejskiej, ja sam osobiście tramwajem nie jechałem z 20 lat. No wtedy, Marek, jak szkoliliśmy, to jeździliśmy. Nie? No właśnie.
Tak jak wspomniałem, u mnie cztery osoby nie... Ja i pewnie moja konkurencja, jeszcze dwie grupy w Szczecinie są takie jeżdżące, to razem trzy, to my chyba powiem, no może chyba trafię w dziesiątkę, nie, że u nich tak samo nie ubędzie kierowców i u mnie nie ubędzie. Klientów owszem nam ubyło kiedyś właśnie na korzyść tych aplikacji, ale jak tam ubędzie kierowców, no to my będziemy mieli więcej roboty. Na pewno ceny nie podniesiemy. To też mówimy, z racji tej, że ja będę miał dużo pracy i już nie będziemy gasić silników, tylko będziemy zarabiać, to dlatego mam cenę podnieść? Ja podniosę cenę, jeżeli będzie paliwo pójdzie do góry, koszty eksploatacji i tak dalej. Owszem, to wtedy z takich powodów przez 20 parę lat tylko zdarzało mi się podnosić cenę w korporacji, a nie dlatego, że przybywało nam klientów.
Ja chciałbym ze swojej strony dodać, że nie widzę tutaj takiej zapaści, która mogłaby jakoś tak wpłynąć znacząco na życie mieszkańców naszego miasta, bo tutaj chcę się skupiać. Ja od kilku dni już odbieram telefony od kierowców obywatelstwa ukraińskiego, którzy chcą przyjść na szkolenie, na podstawowe szkolenie na kategorię B prawa jazdy. Mają swoje prawa jazdy ukraińskie, ale w związku z tym, że 1 stycznia została uchylona specustawa chroniąca obywateli Ukrainy, nie wyrobili się w czasie, nie wymienili dokumentów. Dzisiaj dekret prezydenta Zełenskiego spowodował, że nie ma potwierdzenia ich uprawnień, więc nie ma wymiany. Muszą po prostu przystępować do kursu na prawo jazdy. No i to nie tylko pan będzie miał większe obroty, znaczy... ja też myślę, że też mi się zwiększy
tak
praca.
Ja wspomniałem, ja nie mam akurat tak dużego problemu, bo u mnie nie ma może by dwie ręce by mi wystarczyły, żeby policzyć kierowców, obcokrajowców, którzy mam, nie? I to tylko, i mam chyba Ukraińców kilku i jednego pana z Białorusi. No to, i też był warunek taki, że on musi po polsku dobrze mówić, rozmawiać. My sprawdzaliśmy wszystko, niekaralność i tak dalej. Także...
Pan Filip Grega, tak?
Panie redaktor, była uprzejma powiedzieć, że 40% ubędzie taksówkarzy. Ja sobie tak pomyślałem. Tak mniej więcej 40% moich przejazdów, gdzie korzystałem z przejazdów przez aplikację, gdyby się nie odbyło, to naprawdę byłbym szczęśliwszym człowiekiem i emocjonalnie o wiele zdrowszym. Na pewno. Także to by było ze zgodą. A co chyba jest istotne, nie mówimy o tym, nie wiem dlaczego. Transport taksówkowy, usługi taksówkowe nie są towarem pierwszej potrzeby, dokładnie, gdzie trzeba pilnie trzymać niską cenę. No nie zgadzam się. Ja jestem w ogóle, nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwnikiem taksówek jako takich. Natomiast to nie jest towar pierwszej potrzeby, który musi być tani. I już.
Nie musi być tanie, aczkolwiek oczywiście dbamy o pieniądze, to jest jasne, zwłaszcza jak się przyzwyczajimy do jakichś cen, to z niechęcią jednak patrzymy na ich wzrost. Natomiast to, co panowie wielokrotnie podkreślali w tej rozmowie, bezpieczeństwo rozumiane w sposób dwojaki, zarówno na drodze, jak i w samej taksówce, to jest wartość nie do przecenienia, prawda? Także bardzo dziękuję za tę rozmowę, cenną rozmowę, tak a propos cenienia. Dariusz Ciarka, właściciel firmy Taxi for You, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek Krupental, były wojewódzki inspektor transportu drogowego, obecnie właściciel Szkoły Nauki Jazdy ESSA. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I goście telefoniczni, Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę szerokiej drogi.
I Filip Grega, biegły sądowy w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców. Dziękuję bardzo.
Tradycyjnie wszystkiego bezpiecznego.
Wszystkiego bezpiecznego dla wszystkich nas, a my wracamy po wiadomościach Radia Szczecin. Będziemy mówić o maturach.